Nowemu panu Kleksowi ma towarzyszyć metaversum, do którego biletem wstępu ma być token NFT, a Adasia niezgódkę ma zagrać dziewczynka. Ja się nazywam Rafał, ze mną są
Tomek,
Kamil
i Klaudia.
A to jest nowa formuła negatywu. Dobrze, więc to jest pan Kleks, w którym tytułową rolę Ambrożego Kleksa ma zagrać Tomasz Kot. Będzie produkcją międzynarodową, dosyć dużą i powiem szczerze, że jak się czyta ten film, to się człowiek czuje jakby bohaterem Jana Brzechwy.
W sensie informacje na temat produkcji, tak? Czy?
Na temat produkcji i towarzyszącemu temu projektowi no, kryptowaluciarzy tak naprawdę.
Ja czytałem dobrą opinię, gdzie ktoś podsumował, że cała produkcja tego filmu to jest genialny pomysł Golibrody Filipa. Golibroda, tak?
Ja to czytałem ostatnio 15 lat temu, więc wiesz.
Jestem świeżo po lekturze. Z Bąbelkiem czytaliśmy.
A to nie jest za młody Bąbelek na to?
No wiesz, trzeba go takich...
Bąbelek.
Takich trudnych rzeczy trzeba go uczyć od najmłodszego, wiesz. Ja sam się zdziwiłem, jak bardzo meta ta książka się robi na ostatniej stronie, aż mi głowa rozbolała, co dopiero małego czarka. No, ale wróćmy.
Tak, no więc jakby może... Zacznijmy od tej prostej informacji. Może właśnie wyjdźmy od filmu, a dopiero potem przejdziemy do tego kryptowalutowego zaplecza. Otóż reżyserem tego filmu jest Maciej Kawulski, czyli reżyser filmu Underdog i Jak zostałem gangsterem. Ja myślałem, że na początku, że to
i
było jakieś...
I dodajmy też producent 365 dni.
No dokładnie.
I jak... tej drugiej części Jak zostałem gangsterem.
I właśnie... też jeden z właścicieli MMA KSW.
Tak, to zapamiętacie, to będzie istotny kontekst potem.
Trochę mi tak, szczerze powiedziawszy, trochę mi nie pasuje do roli reżysera filmu familijnego, nie?
Faktycznie, po takim dorobku. Dlaczego ale... się zajmuje w ogóle panem Kleksem?
A jeszcze jak była prezentacja, konferencja prasowa, to tam było logo oficjalnie pokazane i tam mam różkiem od twórców 365 dni.
No, świetna reklama.
Zabiorę to na to dziecko, koniecznie.
Tak,
no. Małego czarka, bo już jest trzymał ciężkich treści.
Ale jaki jest target tego filmu w ogóle?
No dzieci. I właśnie dzieci. To jest
tak, bo słyszałem wywiad, czy wypowiedź reżysera i to jest film totalnie skierowany dla dzieci. Mm-hmm. Może być tak, że nostalgię będą odczuwać ludzie, którzy tam stare części Kleksa szanują, ale generalnie to jest skierowane dla
no
dzieci.
Właśnie, powiedzmy, że Piotr Franceschi, który grał oczywiście Ambrożego Kleksa w filmie z lat 80., to on również...
czterech filmach.
No, we wszystkich czterech, prawda? On również jest w obsadzie tego filmu.
Tak? A właśnie tak. Przeczytałem tą informację, ale nie dotarłem do tego, kogo miałby tam zagrać.
Ja też nie wiem, kogo ma tam zagrać, ale widziałem to ich wspólne zdjęcie i było napisane, że on też jest elementem
częścią. On jest właśnie, to jest bardzo duże jakby spektrum tego, jak można być częścią tego wydarzenia, nie wiem, jak to nazwać w ogóle.
Też ciekawe, że wydarzenie to jest dobre słowo.
Tak,
jakiś system w ogóle filmowy, tak.
Ale jakby to się źle nie zapowiada, w ogóle były zapowiedziane dwie części, to znaczy w 2023 roku, czyli już w przyszłym roku, to będzie ta pierwsza część, druga na to jest w 2025 rok. I też ciekawa rzecz, że właśnie nie ma być Adasia Niezgódka, tylko będzie Ada Niezgódka, grana przez Antoninę Litwiniak. Chyba nowa aktorka, nie wiem, czy ona grała w czymś jeszcze.
Ja dotarłem informację, że to jest debiut. Mi się w ogóle bardzo podoba ten pomysł. W sensie, oryginalny Kleks był bardzo taki zamknięty, nie? Tam byli tylko chłopcy z imieniem na literę A. Jakby nie możesz się poczuć częścią tego, bo ja mam na przykład na imię Tomek, nie? A jesteśmy trochę już w innych czasach, nie?
Znaczy, wiadomo, że jakby Brzechwa nawiązywał do tego, że szkoły w jego czasach to dzieliły się na męskie i żeńskie, być może z tego to wynikało.
Tak, pewnie
rzeczywiście
tak.
Już potem tak nie było, ale ta książka jest z 1946 roku. No ale powiedzmy, że od tej artystycznej strony no nie musimy szufladkować reżysera, to, że tworzył filmy takie, a inne, nie znaczy, że w rzeczach dla dzieci się nie odnajdzie. Myślę, że od strony artystycznej to się nie zapowiada źle, natomiast
to znaczy nie? Czyta... Nie? Nawet nie podoba to logo, które oni stworzyli. Widzieliście to? Kleks Academy? To wygląda jak tak generycznie, jakby to wyprodukowało, no nie wiem, ciężko do czegoś porównać, ale wygląda strasznie.
Adamie Kawulski to jest bardziej biznesman niż reżyser.
Właśnie ja miałem to samo wrażenie po zrobieniu researchu do tego. Kurczę, miałem wrażenie, że to jest nowy Patryk Wega, w sensie może trochę jakościowo lepsze filmy.
2-0.
To nie jest dużo, nie? Co?
Patryk Wega 2-0.
2-0, dokładnie. Ten ma włosy.
Wersja Metaverse.
Metaverse. Dokładnie, to jest jego awatar! O nie! Dotarliśmy do sedna całej sprawy.
Kończymy tak, ją z koniec.
To jest bardziej biznes niż film. Tam się nie liczą wartości artystyczne. Tam się liczy, żeby to się dobrze sprzedało. Dlatego powstaje całe jeszcze wszystko dookoła tego filmu. Ale znaczy,
ja nie widziałem jakby jego wcześniejszych filmów. W sensie jakoś mnie nic nie pchało tego, żeby zobaczyć.
Ale wiesz, jakby same te tytuły, nie? Jak zostałem gangsterem, czy 365 no tak, dni, to były filmy zrobione tak pod zarabianie, że no ciężko to inaczej nazwać, nie?
Czy są to na pewno przemysłowe produkcje? No i może właśnie przejdźmy do tego wątku, bo jak się czyta o tym, no to pojawia się wątek tego, że Towarzyszyć Filmowi ma aplikacja dla dzieci, która ma stworzyć swoiste metaversum, tak? Dostępem do tego ma być innowacyjny, ma być nowa technologia Multi-D NFT. To jest w ogóle te tokeny NFT, które mają towarzyszyć temu projektowi, które mają udostępniać nam dostęp do towarzyszenia wydarzeniom inspirowanym tym, co się będzie działo w samym filmie, ale nawet ma potem dać tę możliwość uczestniczenia, w sensie wejścia na plan produkcyjny.
To już miało miejsce parę razy z tego, tak? Co dotarłem. Tak. Generalnie o co chodzi? To oni tłumaczyli, że ten nowoczesny token Multi-D NFT polega na tym, że jest po prostu więcej wymiarów niż jeden i on, jak kupisz sobie taki token, to on się wiąże z różnymi bonusami. Czyli na przykład możesz tam wystąpić w filmie, albo przyjść na plan, albo dostaniesz jakieś wycięte sceny, albo coś tam. I są jakby momenty, w których ten twój token się aktywuje i wtedy możesz odpalić sobie tą nagrodę. I to jest raz na jakiś czas i tych nagród jest kilka. One są zapisane już na samym początku, ale nie możesz sprawdzić, co to jest. I to jest tak trochę loteria dla dzieci, nie? Loteria, jest, no hazard wręcz.
To jest ciekawe, że właśnie potrzebujesz tego. Znaczy ja bym może nie powiedział, że aż tak hazard, bo nie do końca właśnie wiem, jak to dokładnie ma działać, bo z tego no ta aplikacja jeszcze nie istnieje.
Istnieje.
Istnieje?
Owszem, istnieje. Już były wizyty na planie.
Mogę sobie ją znaleźć na Google.
To jest. Nie, bo z tego co ja czytałem, to trzeba wejść na ich kanał Discord i tam można chyba ją pobrać, albo można kupić sobie to NFT i to ci zapewnia dostęp do tej aplikacji.
A, to tak to działa. Dobra,
to jest bardzo zamknięte. To jest właśnie bardzo ekskluzywny klub.
Ja do tego tematu zupełnie od innej strony, bo właśnie wlazłem na tego i Discorda. Chciałem zobaczyć, co właściwie się za tym kryje tak naprawdę. No dobra, więc może po kolei. Wlazłem na tą stronę i powiedzmy sobie, pierwsza rzecz, to zupełnie wygląda jak strona dla dzieci. To od razu widać, że no jakby wita nas napis, że od twórców filmu 365 dni, tak. Jak zostałem gangsterem, to jest ta ich produkcja. No i powiedzmy, że to nie jest szata wizualna, która ma trafić do dziecka. To jest szata wizualna, która ma powiedzieć potencjalnemu inwestorowi, że to jest ciekawa rzecz. No i jakby jak się czyta o tym, no to oni bardzo się nahajpowali na to. W sensie piszą, że to jest niesamowita rzecz, że to jest rewolucja dla kina.
Znaczy ja mam wrażenie, że oni troszkę przyszłość. To wciskają na siłę, nie? Nie wiem, czy to zainteresowanie jest aż takie duże. Zresztą no samo jak słyszysz NFT, problemy. To od razu chyba raczej budzi negatywne.
Ja myślałem, że NFT już umiera powoli.
No NFT szybko. Jest. Krystyna Bibera straciło 95%.
No, a w tym Metaverse, Meta... Od Zuckerberga też w ogóle.
Nieudane na razie, nieudane jest.
Idziemy dalej, tam zobaczyłem, że oni też są kilka rzeczy uwikłani, na przykład są w partnerstwie z taką, no nie wiem jak to powiedzieć, takim bytem prawnym Bieko. I to jest taka strona, która mierzy ich ślad węglowy, no bo jakby cała idea tego filmu jest taka, że oni mają uczyć, że Akademia Kleksa
i tak samo
ta aplikacja ma uczyć o socjologii, ekologii i tak dalej, budować pewne powiedzmy postępowe postawy wśród dzieci. No i jakby ta aplikacja, znaczy ta to Bieko, powiedzmy, to jest taka firma, powiedzmy, która im bierze ślad węglowy, który zostawiają i wysyłają jakieś analizy, jak mogą go zredukować. I oni zapowiadają, że rzeczywiście będą to robić, bo wiadomo, że NFT mocny ten ślad węglowy tak. Tworzy. Ale jakby ja też próbowałem się dowiedzieć, o co chodzi z tą firmą. Oni mieli tam telefon, chciałem zadzwonić, oczywiście ich nie odbieram.
Kurczę, jakie duże ten ślad węglowy.
No, dopiero
mój research przyszedł, to było nic.
No, bo, ale ty właśnie...
Szedłem na drugą stronę Google'a.
Że to ciekawe, że od tak dwóch dużo. Stron, no od dwóch stron Google'a jakby to badałeś, to jest ciekawe, bo ty wiesz takie rzeczy bardziej direct. Tak, no i jakby to jest, ja próbowałem zadzwonić, oczywiście nikt nie odbiera, a tam jest też formularz kontaktowy, ale trzeba podać firmę. No więc ja tam się już to nie bawiłem. No jakby, ja nie twierdzę, że bo jakby trochę budujemy taką aurę, że to oszuści. No, ja tego nie mówię. Ja myślę, że to akurat może być legitna rzecz, tylko jakoś bardzo dziwnie zorganizowana.
Wiesz co, o co mi się wydaje, bo zobacz, to wszystko, nie? Co oni budują, budują dookoła tego filmu. Te wszystkie wydarzenia, nagrody, możliwości, uczenie się, strona, aplikacji i tak dalej. To wszystko nie jest jakby z natury złym pomysłem, nie? Tylko dodanie do tego NFT na początku, to od razu budzi takie konotacje, tu coś śmierdzi, nie? Ale wiesz, ja się zastanawiałem, dlaczego oni dali to NFT w nazwie. W sensie mogli po prostu nazwać klub pana Kleksa, cokolwiek, nie? I to by było już wtedy super, super rzecz, to wszystko się dzieje wokół filmu i tak dalej.
Ale
dlaczego?
To właśnie wydaje, do tego chciałem dojść. Doszedłem, bo jakby wlazłem na tego Discorda. Chciałem się w ogóle... Ciekawa rzecz, tam nie ma też żadnych dzieci na tym Discordzie, tam są po prostu kryptowaluciarze, tak? Dosłownie i tam jest coś już 20 tysięcy chyba członków i tak dalej. Rzeczywiście na swoim Discordzie udostępniają, znaczy tam wszystkie informacje z ich Twittera, z ich innych tam mediów są, nawet widziałem właśnie wycinki z jakiegoś planu, takie bardzo nieobrobione, bez jakiegoś szczególnego montażu. Ciekawe to wszystko. Musiałem się z kimś skontaktować, dostałem kontakt z community managerem, to przez Discorda normalnie. Okay. Chciałem pogadać, ale jakby, że to powiedzieć, jeszcze nikt nie odpisał. Może w przyszłym odcinku zostańcie z nami, może nie, bo ktoś się dowiedzieć w zasadzie, jak to wyglądało. Domyślam się, że to było tak, że miał powstać ten film i po prostu ktoś przyszedł do nich i powiedział, że a może zróbmy do tego NFT. Bo jakby NFT, ja też się skontaktowałem z moim znajomym, który bardziej siedzi w tym i jakby się zna po prostu na kryptowalutach, i powiedział, że bardzo wiele jest ambitnych projektów z NFT, które obiecują niebiosa, a potem do tego nie dowodzą.
To się kończy zazwyczaj klapą.
Tak, no i jakby tutaj wydaje mi się, że jest podobnie.
Ja do czego ja doszedłem? Taki jest mój wniosek, sprawdzając całą tą akcję z NFT, że oni doszli do wniosku, że mają świetną markę, która niby ma dotrzeć do dzieci i że to jest jakby takie sprzedawanie NFT młodemu pokoleniu. Jakby mówienie, patrzcie, to jest fajne, to jest okej, to jest normalna rzecz. I że oni budują sobie bazę użytkowników nową, nie? Że jakby młodym ludziom pokazują, to jest NFT, to tak działa. My jesteśmy starzy, my tego nie rozumiemy, nie? Ja czytam o tym, o co chodzi i jakby dalej nie rozumiem. To jest cyfrowy obrazek, który ma kod. Okej, to jest moje, ale jednocześnie nie moje. I...
Czy wiesz co, bo to polega głównie na spekulacji. Po to tak, też tak, się taki hype wokół tego kręci, żeby ta spekulacja jakby powiedzieć zaistniała.
Ale ten cały hype, który oni budują, bo ja czytałem ich Twittera, trochę przejrzałem, jest tego bardzo dużo, ale w zasadzie wszystkie posty to jest takie pompowanie bajki. Robimy coś wspaniałego, nowoczesne rzeczy, bla, bla, bla i co trzeci tweet jest taki sam, jakby reklama. Ale oni chcą, tak, na przykład jednym z koproducentów jest bajki pana Kleksa, to jest takie centrum zabaw chyba gdzieś na Śląsku. Oni na przykład pisali, że oni mają nadzieję, że dzięki temu filmowi staną się czymś tak wielkim jak Universal Studios, w sensie to park rozrywki, albo Muzeum Harry'ego Pottera. I właśnie ciekawe, bo jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, to oni mają zamiar stać się nowym Harry Potterem. Cytuję ich tweeta, nie? The Harry Potter era has ended. Kleks Academy is the new answer. Czyli widzicie, oni mają aspiracje na stanie się nową marką typu Harry Potter. No jakoś znaczy życzę oczywiście polskim twórcom jak najlepiej.
No to jest marka starsza od Harry'ego Pottera.
Ale ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego takie rzeczy są budowane wokół jednego filmu, bo zwykle takie rzeczy powstają
chyba trzy filmy mają powstać.
No ale na razie mamy jeden, tak? Znaczy powstanie jeden. Rzeczy się rozwijają w jakichś tam systemach rozrywkowych, w uniwersach i tak dalej. A tu nie ma prawie nic. Przecież ta marka, jaką można nazwijmy to marką tak roboczo, ta marka jest stara, ale ona nie jest jakoś w świadomości ludzi
dla nich,
teraz.
Dla młodego odbiorcy to jest to samo, co jakikolwiek generyczny film fantasy familijny.
No właśnie, więc oni chcą zbudować wielką rzecz jeszcze z niczego w sumie teraz. Tak.
Ja bym wrócił do tego kontekstu, który podnieśliśmy na samym początku, że mamy tutaj do czynienia z reżyserem, producentem, który myśli bardzo biznesowo o kinie. Tak, myślę, że to jest po prostu jakaś jego próba właśnie stworzenia czegoś takiego z różnymi planami i ambicjami na początku.
Generalnie, ja oglądałem na przykład tego Twittera, jeszcze do tego na chwilę wrócę, i ten reżyser robi z siebie super wielką gwiazdę jakby wokół tego. On jest największą postacią, bo na przykład materiały z planu, które mogą dostać ci ludzie, którzy kupili te NFT, to w 90% przypadków są jakieś rzeczy z tym reżyserem, który coś robi, coś opowiada, coś tam ten. Na Twitterze wszystkie prawie filmy, albo ogromna ich większość, to są jego wypowiedzi, albo właśnie rzeczy z nim związane, więc mi się wydaje, że on się kreuje na takiego jakby trochę idola, trochę, nie wiem, reżysera XXI wieku, który reżyseruje jednocześnie film i siebie na planie i to, co się dzieje wokół i całe to spektrum wydarzeń.
Znowu nie? Wygląda jak narcystyczna era Wegi.
Tak, tak. No dlatego ja mówię, że miałem wrażenie, że to jest jakby nowy Wega, nie? Plus teraz... te wszystkie wydarzenia, te wszystkie rzeczy, które on robi dookoła, czyli no to jest biznesmen, nie? Tak jak było, mówiliśmy o tym KSW i czy filmach, które były nastawione bardzo na zarabianie pieniędzy, to jest po prostu kolejny sposób na zarobienie na filmie jakby. Mogą zarobić tylko na filmie, a mogą wziąć i wyciągnąć od tych dzieciaków mnóstwo pieniędzy jeszcze w inny sposób.
Znaczy ja właśnie myślę, że trochę odpłynęliśmy. W sensie ja teraz przeczytam fragment ogłoszenia, które tam na Discorda wrzucili. Ponieważ nasz projekt i utilities ściśle związany z produkcją filmową, która właśnie trwa, podjęliśmy trudną i być może błędną decyzję, aby przeprowadzić minting podczas trwającej bessy na rynku. I to jest tylko taki mały fragment, chodzi mi
minting,
prosto o to...
Co to znaczy? Znaczy ja widziałem na Twitterze chyba z 1000 postów to, z tym żeby, mint za 3 godziny, ale jakby nie wiedziałem, co to jest.
Właśnie chodzi mi o ten szczegół, że to jest dla nas niesamowite, bo jak pokazałem to właśnie mojemu znajomemu, który się zna, to w ogóle nie był nieporuszony. W sensie to jest ten świat, który rzeczywiście w kryptowalutach, on tak funkcjonuje. Oni wiedzą, z czym tu się je i na czym to polega. Natomiast dla nas wielkim zderzeniem jest to, że jakby ktoś używa tego języka i tej strategii w filmie, nie? Gdzie żyjemy w Europie, która na produkcji filmowej rocznie traci 2 miliardy.
Może ktoś właśnie, może oni wymyślili ten sposób, jak zarobić.
Ale no właśnie, wiesz, chodzi mi o to, że my tutaj tak czytamy, to już na miałeś jakiś w ogóle Marx uruchamia. W sensie to, co nas szokuje, to tak jak mówiłem już, to jest ten kontrast tego świata kryptowalut i filmowego, w którym my sobie funkcjonujemy. No natomiast powiedzmy sobie, że być może to, że nam się uruchamia jakiś tutaj Marx, że to jest wyzysk dzieci, to może trochę zagalopowaliśmy się, bo myślę, że to po prostu pomysł ludzi z tego środowiska na stworzenie czegoś, co myślę, że rzeczywiście mogli mieć, w tym jakiś pomysł i jakąś ambicję, brzmi to dla mnie w ogóle nietrafienie, w sensie, że to jest ktoś źle pomyślał.
Stawienie
bo
filmów,
chodzi mi o to,
wrzucenie
że...
filmów w kontekst XXI wieku, no jakby to w medium się nie zmieniło.
Oczywiście, za bardzo.
Tylko powiedzmy
to jest
sobie...
chyba przypadek, to jest po prostu jakaś większa marka taka dla dzieci skierowana.
Tylko
nie?
Powiedzmy sobie,
albo
że...
za Bessen wykupili licencję.
Nie, właśnie podobno było trudno dostać te licencje. Podobno ale te licencje sobie... już od dawna się ludzie ubiegają, tylko że spadkobiercy brzechu jakby jej nie sprzedawali by komu.
Ale powiedzmy sobie,
że
nie do końca wiemy, czy najpierw był pomysł na film i ten film się zaakceptował, a potem dopiero ktoś wpadł na ten pomysł NFT, czy jakby to wszło w parze. Bo ja tego tam
w ogóle
nie
czytałem,
ale wydaje mi się, że raczej ten pomysł NFT i biznesie na tym to doszedł w trakcie. Ale też mówię, że dla mnie to jest o tyle nietrafione, że rzeczy związane z NFT są bardzo skomplikowane. I wyobraźcie sobie, że jakieś dziecko musi jakby z rodzicem przejść cały ten proces, żeby dotrzeć do tego klubu.
No tak, ja musisz uważam, zainstalować Discorda, nie tak. Każdy go ma, nie każdy go umie obsługiwać, potem coś tam jeszcze, aplikacja i tak dalej.
No dokładnie, więc jakby to jest
ja uważam, że to w ogóle nie będzie taki proces, że dziecko będzie z rodzicem to ogarniało, bo rodzice jakby...
Rodzice sami nie ogarniają.
Rodzice sami to nie ogarniają, to po pierwsze, po drugie mogą wyczuć potencjalne niebezpieczeństwo w tym wszystkim.
Boże,
po
nie,
trzecie...
ale to mówię, że to jest trochę złe myślenie, bo jeżeli już jakiś rodzic w to wejdzie, to jest rodzic, który siedzi w kryptowalutach, więc jakby o to właśnie chodzi,
no
że...
nie wiem właśnie.
No właśnie o to chodzi, że to jest zbyt źle, znaczy to nie jest, mówię, że to jest zbyt hermetyczne środowisko, żeby ono mogło jakoś się przebić do jakiejś masowej świadomości, żeby to mogło zrewolucjonizować kino, żeby to było tak masowe i powszechne, jak apka ściągana przez Google Playa, gdzie można coś zrobić. W sensie to nie jest to. I o tyle właśnie mi się to wydaje nietrafiony pomysł, że to po prostu nie jest...
Problem polega na tym, że strasznie długo trzeba tłumaczyć, żeby w ogóle zrozumieć mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. A to tak, nie tak działa, nie? To właśnie. Musi być coś prostego, to musi od razu złapać, jak to działa, inaczej się tym nie zainteresujesz. Nie?
Chociaż przyznajmy, że mówimy o tym, ale jakby to... Pamiętaj, że to cały czas polega na pewnej spekulacji, więc czy to się uda, czy nie, to nie ma znaczenia wobec tego, czy to NFT się kręci, czy nie. Chociaż spodziewam się, że to nie jest najsilniejsze NFT na rynku obecnie i nigdy nie było i nigdy tego nie urosło, ale mówię, to ma średnio znaczenie. Myślę, że tam bardziej właśnie liczy się to, żeby jakby badać, na co jest hype, gdzie się coś traci, jak to prowadzi.
Plus oni to też jakby mocno z tym uderzają na zachód, bo całą korespondencję swoją na Twitterze piszą po angielsku. Z tego co słyszałem, film ma składać się z aktorów różnego koloru skóry.
Więc tak, to ma być produkcja bardziej skierowana międzynarodowo, chociaż chyba na pewno nakręcona będzie po polsku.
Disco też jest cały angielski.
Tak, no to, no więc to ma, wydaje mi się, że to służy dwóm celom naraz trochę, nie? Że to jest trochę gdzieś tam po prostu zainteresowanie ludzi tym akurat NFT. No film jako reklama, nie? To nie jest pierwsza rzecz, w której film tam działa. No, zresztą zazwyczaj też filmy dla dzieci działają jako reklamy, reklamy zabawek,
powiedzmy,
reklamy,
że
reklamy gier i tak dalej, nie?
NFT, metaverse i tak dalej, a czy z samego filmu coś będzie? No bo...
Ha, to jest dobre pytanie.
Jak nie, mówiłem,
a czy to ważne?
No, dla Kawulskiego nie, ale myślę, że no właśnie jak to jest Kawulski, to pewnie...
Czy ja wierzę w to, że to może być ciekawe, dlatego że Tomasz Kot się w to zaangażował. Ale jednak to jest aktor, który teraz na pewno może żonglować sobie między rolami, więc myślę, że
no
wybrał sobie taki film, w którym
Frączewski zapewne jakąś mniejszą rolę będzie miał.
Frączewski tak łatwo nie jest już tam gwiazda niewiadomego formatu. Zainteresował się, bo był kiedyś tym kleksem, zaproponowali mu pewnie wystarczająco dużą garzę i tyle.
Ale chodzi mi o to, że jednak to jest jeden z tych wielkich aktorów, powiedzmy...
Poszedabingowych w Polsce.
No właśnie, więc jakby on ma jakiś tam...
Przed wyruszeniem w drogę.
On ma renomę i ma jakiś taki respekt i na pewno, no mówię, że jeżeli oni się w to zaangażowali, to jest świadectwo tego, że to jest legitna produkcja, niż jak ktoś...
Dobra, czekamy na pana Kleksa 2023.
Tak, kolejny ciekawy temat to być może są sukcesy Marcina Dorocińskiego, bo oczywiście...
Być może jego... sukcesy, czy być może ciekawy temat?
No wiecie, chodzi raczej o to, że jak Polak za granicą, to już jest...
Nie, no to jest sukces. Ogromny sukces, ja gratuluję Marcinowi.
Dokładnie, bo powiedzmy sobie zapowiedziano, że... Znaczy on ogłosił to...
To była drama w ogóle.
Ogłosił
Sergio?
To...
Tak.
Ale
mówię, że ogłosił na swoim fanpage'u na Facebooku, że dostał się do Mission Impossible, dostał się też do Wikingów w Valhalla. No, w ogóle bardzo taki poruszający post napisał, że on jakby wiele przez pracy. 10 lat próbował 1200 self-tape'ów nagrał.
Tak, mogę zacytować, tak, bo on jest bardzo, bardzo inspirujący tutaj.
Jest, owszem, ja też się tak delikatnie wzruszyłem.
Sukcesy nie przychodzą same, mają to do siebie, że długa droga do nich najczęściej okupiona jest wyrzeczeniami, porażkami, upadkami i rozczarowaniami. Pamiętam, kiedy zapytany o moje plany zawodowe, cicho i nieśmiało powiedziałem, chciałbym spróbować za granicą. Pamiętam również kośliwe uwagi, lekceważące spojrzenia, ale pamiętam równie dobrze, że byli wokół mnie ludzie, którzy uwierzyli w moje marzenia chyba bardziej niż ja sam. Bo ja, Marcin Skłudzienka, przepraszam, zawsze miałem z tym problem. Pierwszym castingiem, który otrzymałem od londyńskiej agencji, był Ghost Protocol. Przegrałem od tego czasu, nagrałem ponad 1200 self-tape'ów i przegrałem je wszystkie. Pierwszy self-tape wygrałem w zeszłym roku, po ponad 10 latach żmudnych zmagań, wielkich nadziei i starań, po 1200 wcześniejszych bolesnych, dotkliwych porażkach i te dwa były wygrane dla Netflix Valhalla i Mission Impossible.
No i powiedzmy sobie szczerze, że ta jego kariera międzynarodowa, można powiedzieć, że ona się zaczęła od Gambitu Królowej, co w ogóle zaskakująca rola i zresztą bardzo krótka, ale znacząca, ale też świetnie zagrana. Ja w ogóle, powiem szczerze, że ja go nawet nie poznałem, jak oglądałem pierwszy raz. W sensie, tak mnie oglądają, mówię, ty, przecież to Dorociński.
A do kogo to powiedziałeś?
Sam
do siebie.
No tak, do mojego myślonego przyjaciela.
Nie, no faktycznie to była ciekawa rola. Ja akurat tego serialu nie jestem fanem, ale tej roli interior, to dobrze było.
Nie zagrane. Lubisz tego serialu?
Nie.
No, się nie,
nie ciężko mi dogodzić. Nie? W każdym razie ogromny sukces, jakby gratulujemy. Zresztą ostatnio okazuje się, że całkiem sporo tych Polaków za granicą. Nie? Mam na myśli oczywiście Hollywood. Nie? Piotr Adamczyk w Marvelu.
Rafał Zawierucha. Jako Polański. Tak. Polański jako Polański.
No i Tomasz Kot już wspomniany dzisiaj, przecież też.
No i ostatnio Maciej Musiał bardzo tam dobrze sobie poradził w 1899.
I Wiedźminie tak? Jako zwłoki na płocie.
No tak, ale z
tego... założyliście go tam?
Przepraszam, jest różnica. Z tego były memy, a teraz serialu Netflixa no jest bardzo doceniony, zwłaszcza przez fanki. Ale chciałam wspomnieć właśnie w kontekście Dorocińskiego, że była taka mini-drama z ukraińskim ministerstwem. No, na Twitterze też. Dlatego, że on tam gra księcia Rusi Kijowskiej, a Netflix napisał, że on gra władcę północnej Rosji. Ukraińskie ministerstwo napisało po prostu, że no jakby to nie była Rosja, tak? Rusi Kijowska to nie jest Rosja, no tak. Więc on jest księciem Rusi Kijowskiej, tak? Więc tam była taka mini drama, ale Netflix się poprawił, więc Dorociński nie gra Rosjanina, tylko...
Już drugi raz.
No w sumie tak, to jest dosyć istotne, tam się mocno o to spierają, bo jakby Rosja w takiej swojej polityce pamięci stara się jakby rozsadził się taki mit, że cała Ruś, nie tylko Kijowska, ale też potem jak się rozbiła na kilka pomniejszych księstewek, że to była część Rosji, tak naprawdę cały czas jest Rosja. Także to jest bardzo ważne dla Ukraińców rzeczywiście, ale... No ale
aczkolwiek jakby... mam wrażenie jeszcze, że z tego wątku zrobiły się memy na Zachodzie, bo no, my wiadomo, rozróżniamy siebie nawzajem, tak, ale jest drama o Ukrainy z Rosją, ja nie mówię o jakby wojnie, tylko właśnie o tym Twitterze, a gra to Polak, nie? Więc
tak, to już rozumiem.
Magiczne dla niektórych.
To zaczyna się jak jakiś żart. Wsady, nie?
Epiczny Posyp, bo to ogromna marka, ogromny film będzie, więc no, jeżeli film dostarczy...
No i to są ostatnie dwie części, nie? Więc to już będą największe filmy, myślę.
Film dostarczy, raczej dostarczy, bo no, według mnie to każda kolejna część Mission Impossible jest lepsza od poprzedniej.
Może nie aż tak, ale na pewno te ostatnie są dużo lepsze. Są lepsze. Ciężko by tam mi by było trochę inaczej to ustawić, ale na pewno są świetne te filmy z części na część.
Tak, no i raczej Dorosiński to na Zachodzie zrobi karierę.
Też się, ja w ogóle, jak sobie usłyszałem o tym, to sobie pomyślałem, że Dorosiński to może być kolejne takie nazwisko z Europy, które zrobi dużą karierę w Stanach, tak. Typu Christopher Waltz czy Mads Mikkelsen, bo on też ma takie emploi, trochę bedgaja z człowieka.
Szczerze mówiąc, jak zobaczyłam jego zdjęcia z jakiejś ścianki tam w ogóle, to na początku nie poznałam go. No, jakiś losowy amerykański aktor.
No właśnie, jak sobie pomyślałem o tym, że mógłby właśnie zrobić taką karierę jak Waltz czy Mikkelsen, to potem sobie pomyślałem, że on chyba jednak nie ma aż tak wyrazistego, ten wygląd nie jest aż tak wyrazisty.
Póki co to jest trochę spekulowanie z fuzów, no ja myślę, że on na pewno ma ogromny talent, nie?
W ogóle, a Waltz i Mikkelsen też byli lokalni aktorzy nieznani poza krajem swoim ojczystym, a teraz proszę bardzo.
Ja też, ale to co ciekawe, przecież Dorociński grał u Darwinów w szorcie Jasi Małgosia. Tak? Ściskałem ręce ludziom, którzy ściskali ręce człowiekowi, który ściskał ręce Tomowi Cruise'owi. Ja chyba nie będę myć tej
ręki. Ściskał pewnie kiedyś ręce papieża.
Słuchajcie, jest taka teoria, że macie maksymalnie 6 kroków do każdego człowieka, więc na świecie, także masz 3, tak?
To teraz kolejna istotna sprawa, Festiwal Camera Image.
2022.
No tak
jest. 19 listopada skończyła się ostatnia edycja. No czym jest Camera Image? Myślę, że niektórzy wiedzą, ale warto tutaj przypomnieć, że to jeden z największych i najbardziej znanych festiwali poświęconych sztuce operatorskiej i dlatego wręcza się też nagrody, które są docenieniem właśnie twórców sztuki operatorskiej. Operatorzy tutaj są w tym wypadku artystami jak najbardziej. Wręczamy złote, srebrne i brązowe żaby. No i w tym roku, kto tutaj? Mieliśmy w konkursie głównym takie filmy...
Która to jest edycja?
Nie podają nigdy edycji. To jest po prostu Energia Camera Image 2022. Właśnie, nie ma numerka tak.
Dla mnie to jest niesamowite, że w Polsce jest tak ogromny festiwal, jakby... Tak, przyjeżdżają twórcy naprawdę z całego świata. Tak, w tym roku był Sam Mendes, więc i to jest w Toruniu i tak jakby to poza środowiskiem filmowym to mało się o tym słyszy.
To jest ciekawe, że bardzo taki hermetyczny, w sensie każdy festiwal na swój sposób jest hermetyczny, może nie każdy, może przesadzam, niektóre są bardzo takie nastawione na bycie plenerowymi, ale ten jest bardzo taki, tam przyjeżdżają ludzie dosłownie z całego świata, przecież w 2019 roku był Quentin Tarantino, ale w tym roku
Tutaj sobie tam zapisałam, że jeszcze Leach był, Reeves, Denis Villeneuve, Danny DeVito nawet raz przyjechał, więc takie gwiazdy tam się pojawiają jak najbardziej.
A potem się zakochał w Polsce po tym festiwalu.
Tak, tam się nie zakochał.
Jeden film nakręcił.
Tylko że on się zakochał.
W Polsce?
Tak.
Ale co, Lynch z Polską ma dużą historię. Przecież on się zakochał w ogóle w Łodzi, ale nie ma się co dziwić, bo Łódź jego filmy to koresponduje dosyć.
Notabene po tym festiwalu przestał się festiwal odbywać w Łodzi i przenieść się gdzie indziej.
Ale on właśnie wtedy on w ogóle chciał, żeby Łódź stało się Hollywood, chcieli zrobić. Okay. Bez beki. On miał ogromny pomysł i miał duży żal do bo jakby zmieniła się władza, przyszła nowa prezydent miasta i ona ten projekt ucięła. Notabene prezydent miasta była z Platformy Obywatelskiej, także być może ma teraz kosę.
Pamiętajcie o tym w przyszłorocznych wyborach.
Tak, pamiętajcie.
To pani już Lynch, dawno nie ma, ale...
Lynch nie zagłosuje na Platformę.
No ucinać projekty, które są tak znane na świecie, to... No,
głupota wielka.
Strzał w stopę, natomiast...
A nie znamy tam wszystkich.
No właśnie, nie znamy szczegółów, być może to nie był projekt, w sensie być może on brzmiał wielce... Znaczy, powiem tak, na pewno był powód, dla którego to ucięto, ale rzeczywiście... No szkoda, że nie powstało, nie? To na pewno
można powiedzieć. Wróćmy do tegorocznej edycji.
Tak jest. Jeśli chodzi o, może tak zacznę od końca, nagrody publiczności, dostał film Elvis. On dostał również nagrodę dyrektora.
Widzieliście go? Podobało wam się? Czy nie, to były świetne zdjęcia, waszym zdaniem?
Nie widzę.
Ciężko powiedzieć.
Nie, ja widziałem. Mi się nie podobały za bardzo, nie? W sensie nie było tam nic wybitnego. Taki typowy Baz Luhrmann ma trochę przepych, ale i tak nie taki, jakbym się spodziewał, nie?
No, pamiętajmy, że jest nagroda publiczności, tam, znaczy i dyrektora,
i
ale
dyrektora
to...
widziałem, tak.
No to raczej mam wrażenie, że to są nagrody takie z sympatii bardziej niż od ekspertów, ale no nie wiem, mogę się mylić. Drugą nagrodę od dyrektora dostał jeszcze Top Gun Maverick.
A to już jest, to tamte zdjęcia były naprawdę...
Ale to jest przepiękny film.
Owszem. I praca w ogóle jakby operatorska przy tym filmie to było coś niesamowitego. Tak.
Te ujęcie w ogóle jak z kokpitu albo blisko kokpitu, no
tak,
to
wszystkie to latające, to tam naprawdę to, no, ale tam robi wrażenie.
Ale tam trochę też było CGI, nie? Jednak...
Ale wiele
to i tak, w porównaniu do tego, co się dzieje teraz w Hollywood, to jest jakiś mikroproblem.
Wracając do Torunia.
Myślę, że w Wilku z Wall Street było więcej.
Wróćmy do Torunia.
No tak. Nagroda Fibreszci od krytyków, bardzo fałszywa kronika garści prawd. Chyba nikt tutaj się nie orientuje.
Nie, no to jest nowy film Inaritu, tak?
No chyba tak.
Tak. Ja widziałem zwiastuny, no bo on jeszcze nie jest dostępny w Polsce, to nie pamiętam teraz nazwiska operatora, ale miałem wrażenie, że on po prostu kupił jest styl Lubeckiego z Birdmana, nie? Że to są, te ujęcia są dokładnie odwzorowane. Nie, właśnie nie. No, ja miałem to samo wrażenie.
Ale
nie?
Ten film był puszczany w Wenecji, czy tam tak, gdzieś, tak. Ponoć był wybitnie źle przyjęty i on do montażu poszedł.
O kurczę. Znaczy, no Inaritu ma takie dosyć specyficzne te filmy.
Generalnie dla mnie Inaritu to jest trochę przereklamowany twórca.
Tak, tak, jest zdecydowanie przereklamowany.
No mi się Bellman podobał, ale to
mi
było
też.
Tyle.
Ale zjawa była no, przynajmniej godzinę za długa. Na przykład.
Godzinę? No. 2,5.
Wracamy do nagród. Tak już jeśli chodzi o żaby, brązową żabę otrzymuje film Living. Drugie miejsce, znów bardzo fałszywa kronika garści prawd, przepraszam. I pierwsze miejsce, film Tar.
Widziałem też zwiastun i podobały mi się te zdjęcia. W sensie, no, po zwiastunie ile można ocenić, nie? Ale...
A również jeszcze masz nagrodę, tak? Proszę bardzo.
Nie, chciałam powiedzieć o konkursie polskich filmów.
To proszę,
że wygrała Kobieta na dachu, mimo
film.
Że między innymi w nominacjach były takie filmy jak Brigitte Bardot Cudowna, czy Silent Twins, więc
byliście
jednak...
w Dynie, jak oceniacie ten werdykt?
Kobiety na dachu akurat nie widziałem.
Lepszy werdykt niż w Dynie.
Silent Twins. Rzeczywiście...
Ale jeśli chodzi o sztukę operatorską, pamiętajmy o tym, tak?
Tak, tak.
Oceniamy całego filmu.
Tak.
Silent Twins o tyle jest sens, żeby to nominować, przez to, że tam no, jakby na przykład była animacja, tak?
Albo animacje były bardzo ładne.
To
dosyć dużo, i dosyć duża rola była, jakby powiedzmy.
Narracyjnie.
Fokusa. Nawet narracyjnie. Tutaj to bardzo było zintegrowane z całą historią i muzyką. Natomiast myślę, że całkiem nieironicznie są takie filmy, jak na przykład Orzeł Ostatni Patron, które akurat zdjęcie miał świetne.
I dźwięk miał świetny.
I dźwięk miał świetny. Więc
absolutnie.
Ja myślę, że tutaj, znaczy nie wiem, czy one też były nominowane, ale myślę, że akurat całkiem
ironicznie... O tak, Orzeł był nominowany właśnie, no, tak, w konkursie na Camera Image był. No jeśli chodzi o Kobietę na dachu, ja doceniam warstwę fabularną tam przede wszystkim. Jest to wszystko spójne, ale... Aktorsko tak, ale operatorsko, szczerze mówiąc, nie wiem.
Coś, znaczy,
w ogóle kolorystycznie, no, tak. Przestrzelone trochę porównanie, ale to jest taki Midsommar, nie? Tam jest tak biało, tak, okay.
Tak,
tak
ta
w ogóle...
scena jest bardzo jak Midsommar,
no,
tak.
To znaczy nie terapia, serca. Chodzi ci o tą terapię.
Tak.
No tak, tak, tak.
To były opinie, to powtarzam tylko, tak, bo nie widziałem, że jest zbyt białe, w sensie, że to aż przeszkadza, że zbyt monotonnie. I tu nie
ale
wiem,
właśnie o to chodziło tak? Prawdopodobnie, że okay. Nie miał być jasny, on miał być prześwietlony.
Czyli może właśnie ta oryginalność tych zdjęć przeważyła o werdykcie tutaj.
Tak.
W Toruniu.
Znaczy, warstwa fabularna tam jest dość mroczna, nie? Więc to jest właśnie ta równowaga, albo może nie równowaga, tylko bardziej kontrast. No bo chodzi też o to w sztuce operatorskiej, tak żeby dostosować to jakoś do wydarzeń, które tak. Się dzieją w filmie. A nie tylko, żeby to była osobna sztuka, jeśli chodzi o robienie filmu.
Jedziemy dalej.
Disney ostatnio zaczął promować kolejną część pewnej znanej marki. Indiana Jones 5.
Oj. Indiana Jones 5. Nie wiem, czy macie czas na długą historię, nie? Ale
słuchajcie, ten film jest chyba... Zanim zaczniesz, widziałem zdjęcie, jak Harrison Ford biegnie i tam taki podpis Harrison, leave me the fuck alone, a Ford.
To jest cała jego kariera aktorska.
Już go zmuszają do biegu, aż mi się trochę przykro zrobiło. Ale to jest, ja uwielbiam po prostu z tym aktora. W sensie, jak Harrison Ford się zachowuje przy wszystkich wywiadach. On, naprawdę, Harrison, leave me the fuck alone, Ford.
On jest taki od 40 lat generalnie.
Tak, ale wiecie, wspaniały, ale, jest, uwielbiam go.
Harrison Ford skończył teraz 80 i wystąpi... już raczej ostatniej części Indiana Jonesa.
Przynajmniej z Daisy.
Już zostało potwierdzone, że zostanie cyfrowo odmłodzony trochę i na tych zdjęciach oficjalnych to trochę wygląda jak z Indiana Jones 4.
No ale jednak biega jak pewnie jak 80-letni człowiek, a nie jak młodszy.
Znaczy ja podejrzewam, że możemy się spodziewać ujęć w stylu Irishmana, gdzie...
No właśnie, ja się obawiam, żeby nie było Irishmana.
Myślę, że będzie, no bo jednak może go odrestaurować cyfrowo, ale on dalej będzie jednak starym człowiekiem. Chociaż sam Ford powiedział, że trochę się przeraził tym efektem, jak zobaczył swoje odmłodzone ujęcia, ale w takim pozytywnym kontekście, że się nie spodziewał, że to będzie aż tak realistyczne
i przekonujące. I on jeszcze większe już robił.
Chociaż ja już pamiętam, że w kryształowej czaszce właśnie te sceny już były też te ryczałe. Tam, gdzie on musiał kopać, czy tam skakać, czy coś, to wyglądało strasznie. To wyglądało naprawdę jak oglądanie dziadka.
No to teraz będzie jeszcze lepiej.
Ale i tak powiedzmy sobie, że on się tak trzyma jak czołg z żelaza.
No właśnie, dlaczego się trzyma, bo ja czytałem o tym. I podobno miał...
W każdym podcaście musi być.
Podobno miał tak... bardzo rygorystyczną dietę, w której musiał spożywać jakieś batony proteinowe z różnymi tam makroskładnikami. Musiał przejeżdżać 40 mil na rowerze, bardzo dużo chodzić i generalnie tam utrzymywać kondycję, żeby w tym filmie dać radę, nie? Więc no tutaj jest starszy człowiek, a jednak dalej go tam...
Dieta naszych dziadków,
dajcie mu spokój.
W jego wieku to było jedzenie kaszki mannej już i z innego.
Zyski to 80 lat też by było.
Się tam
wstać z łóżka byłoby ciężko.
Generalnie ten film...
Przepraszam, bo to się zaczyna robić hejt na starych ludzi.
No to...
Powinniśmy tak robić.
Ten film istnieje w piekiełku deweloperskim, no w zasadzie odkąd kryształowa czaszka wyszła. On pierwotnie miał w 2019 roku wyjść, kiedyś tam była data premiery ustalona. No i miał znowu Spielberg wrócić do stołku reżysera. Ciekawostka, jedyne sequele jakie Spielberg zrobił to wszystkie Indiana Jonesy i drugi Park Jurajski. No, ale w pewnym momencie, na którymś etapie Spielberg jednak zrezygnował z reżyserowania tego i reżyserem został James Mangold. Jest znany z dwóch części Wolverina. Tego gorszego i tego lepszego Logana, no i ostatnio Ford vs Ferrari, a w Europie ten film miał tytuł Le Mans 66.
Mi się wydaje, że to jest dobra decyzja. W sensie patrząc przynajmniej na czwartą część Indiana Jonesa, to tam już nie było, nie widziałem tam miłości dla tego bohatera, a ten motyw z kosmitami to już był strasznie głupi.
Szczerze, że mi się ten film mimo wszystko dobrze ogląda.
Nie, było właśnie bardzo źle.
Ja wiem, że...
Ja odkryłem w ogóle Indiana Jonesa bardzo późno, bo jakieś chyba 10 lat temu dopiero obejrzałem pierwszy raz te filmy.
A ja może z sentymentu, bo jakby on był w takim moim... W sensie no.
Nie, jedynka i trójka to są filmy, które mam naprawdę w swoich najwyższych rejestrach u mnie filmowych, ale czwórka to jest świętokradztwo.
Ja nie mam być może jakiś taki bardzo zażyły, jakby jednak zdecydowanie Han Solo bliższy jest mojemu dzieciństwu, ale w takim sensie, że ten film powstał w takim moim głębokim dzieciństwie, być może mi się jakoś zaryw pęci, go oglądam, jakoś mi nic nie zżera, że cringe, a nawet niektóre sceny mi się podobają. Wiesz, że to jest kontrowersyjna opinia.
Nie, ja go zapamiętałem jako kiepski i od tamtej pory nie oglądałem, więc mojej opinii jakoś bardzo
broni. Jestem dumnym wyborcą kryształowej czaszki, się tego nie wstydzę.
Okay. Jest dosyć kiepskawy ten film, ale nie aż tak, jak ludzie mówią.
Dlatego ja się spodziewam, bo Mangold jest znany właśnie z takim prawdziwym hollywoodzkim wyrobnikiem. On może zrobić film, zrobił zresztą filmy w bardzo różnych konwencjach i w większości tych konwencji się sprawdził.
Logan był przyzwoity, a to też był legacy sequel, tak. To taki kończący historię pewnego bohatera. Widziałem, ale...
Generalnie możemy powiedzieć, bo znamy trochę rąbka fabularne. Dlaczego Ford będzie odmładzany? Dlatego, że film ma się zacząć sceną, która dzieje się 8 lat po ostatniej krucjacie. I w tej scenie otwierającej właśnie ma być odmłodzony, żeby reżyser, jak stwierdził reżyser, to ma być takie naturalne wejście w historię, a nie, że od razu spotykamy bohatera, który jest już stary, tylko najpierw wracamy trochę do starej części, tak, wracamy do najpierw starej części, żeby potem troszkę przeskoczyć i zaraz akcja się przenosi do 69 roku, połączona jest z wyścigiem kosmicznym, to jest rok, w którym Apollo 11 miał tą swoją misję udaną i jedna z kluczowych scen też się dzieje podczas nowojorskiej parady właśnie z okazji tego, że ta akcja, misja się udała i też to jest połączone z nazistami, którzy pracują teraz dla amerykańskiego rządu. Podejrzewam, że pewnie może chodzić o bombę atomową, bo tam była też już jakieś wątki z bomby atomowej, nie? W Indiana Jonesie wcześniej. Lodówka. Tak. Więc tak, Mads Mikkelsen ma grać jego wroga, który właśnie jest nazistą pracującym dla amerykańskiego rządu. No to jest takie fabularne.
O, ale tutaj jakieś wątki, tak, on jest z Norwegii, czy
z Danii, tak.
Z Danii, ale to powiedzmy.
No i po raz trzeci.
Czy on ma taki wygląd nazisty, nie?
No tak.
No i po raz trzeci. Wilanami w filmie Indiana Jones będą naziści, więc dobra klamra, myślę. Też sądzę, że, bo dla mnie Spielberg nie zrobił żadnego filmu, nawet nie ważne, czy no raczej niedobre, ale nawet nie było jakieś wybitnie złe, ale on od 20 lat w zasadzie nie zrobił żadnego filmu, który zapadłby w pamięć szerokiej publiczności. Nie wiem, ostatnie co kojarzę to Raport Mniejszości.
Znaczy te filmy zawsze miały przynajmniej jakąś tam prasę, gdzieś tam się oglądały, chociaż nie były, to nie wiadomo jakie filmy. No. Pamiętam The Post był kandydatem do Oscara. Player One chyba miał w miarę
takie. Bo Spielberg robi jakby dwa rodzaje filmu ostatnimi czasy, czyli jakieś typowe Oscar baitowe kino, które nikt nie pamięta już tydzień po premierze, jak właśnie The Post, albo filmy rozrywkowe. Taki Ready Player One, no to kiepska scenariuszowo był film, bo to film fanservice jeden wielki. No ale to też dla mnie był zły pomysł, że Ready Player One to jest i ta książka, na której podstawie jest film. Film to jest celebracja jedna wielka, głównie popkultury lat 80. Jeżeli to kręci Spielberg, który no nie wychował się w tamtym czasie, tylko on tworzył popkulturę między innymi lata 80, to chyba nie był dobry wybór na reżysera, a Mangold to być może coś ciekawszego pokaże niż Spielberg, więc no może trochę przykre, że całej serii nie zrealizował Spielberg, ale no może na ten ostatni odcinek coś świeżego się pojawi.
No tak, dalej jest producentem, nie?
Tak, więc wichałeś na Spielberga, jakby, no wiesz.
Nie, tak, Spielberg to jest nasz dziadzio kina,
tak, ja go kocham. Dziadzio kina, oczywiście
się pozostaje na stołku producenta, więc na pewno będzie miał jakąś tam pieczę nad filmem.
Do
soundtracku, najważniejsze, do soundtracku wraca Williams, to są ważne rzeczy.
No Williams to niedługo już przejdzie na emeryturę zasłużoną.
Wtedy go przeniosą do cyfrowego świata, jego świadomość będzie tworzył, jakiś algorytm będzie tworzył muzykę.
Oby,
Williams 2.0.
To już chyba jakieś takie programy, które
Bruce Willis ma.
Szukają chyba takie jakieś motywy muzyczne i z tego składają jakieś nowe.
Nic mnie to nie dziwi. No. W dzisiejszych czasach już wszystko jest. Tak. Można
ale
stworzyć.
Ale generalnie powiedzmy sobie, że chodzi o Johna Williamsa, to jest już takie nowe pokolenie kompozytorów, którzy mocno się im inspirujący, jednak to potrafią coś oddać od siebie, co również jest zapamiętywalne. Mam na myśli tych głównie, którzy się przez Gwiezdne Wojny przewijali, ale nie tylko, na przykład Giacchino chyba też zrobił teraz do Batmana, a on też był w Rogue One, także to są też takie jakby motywy, które dobrze pamiętam, no jest powiedzmy jakimś takim świeższym.
Jeszcze jak jesteśmy przy fabularnych wątkach, to ważną postacią przy całej produkcji jest Phoebe Waller-Bridge, którą możemy znać chociażby z Fleabag i z najnowszego, była współscenarzystką najnowszego Jamesa Bonda. I ona ma zagrać, i to jest właśnie mnie strasznie denerwuje, że w tych filmach to zawsze muszą być koneksje rodzinne, bo ona ma zagrać poszukiwaczkę przygód chrześnicy Indiana Jonesa. Jak to brzmi w ogóle? Chrześnicy Indiana Jonesa. To nie może być ktokolwiek, to musiał być.
Bo Shia LaBeouf jest skancelowany tak, od iluś lat. Zresztą nie to, że ja bym chciał go oglądać, bo absolutnie
znaczy,
nie.
Generalnie tam jest, on też robi bardzo duże problemy na planie, chyba dlatego go nie chcą zatrudniać.
No, ale to już on od lat robi, więc już Transformersów go Bay wyrzucił dawno temu i tak dalej, więc no.
Tak, no mogło być kimkolwiek, a musi być chrześnicą, jakby na to podchodzić się do tego. Muszą być zawsze koniecznie rodzinne.
Zupełnie.
No właśnie, ja tego nie rozumiem.
No, bo no takie głupie. Poza tym był taki serial kiedyś, Przygody młodego Indiana Jonesa i były jakby poza tym, że to był prequel, jak był młody Indiana Jones, to jeszcze były często motywy, że był stary Indiana Jones i opowiadał historie swoje późniejsze niż filmy pokazywały. I w jednym odcinku był Harrison Ford grał 50-letniego Indiana Jonesa, ale raczej myślę, że zretkonują, to już nie będzie ten serial kanoniczny.
Na pewno nie.
Bo tam na przykład stracił oko w pewnym momencie, okay. A w tym filmie już powinien nie mieć oka. No.
Może ma sztuczne, nie wiadomo jeszcze, film nie wyszedł. Generalnie, jeszcze ważną rzeczą przy Indiana Jonesie to jest to, że ten film, produkcja tego filmu była jakby pod jakąś klątwą, może jakiejś kryształowej czaszki, nie wiem, ale bardzo duży problem jest z nakręceniem go. Tak jak Kamil wspominał, pierwsze daty premiery to był 2019 rok, potem 2021, przyszła pandemia, przesunięto na 2022, a potem wynikło parę problemów na planie. Jaki? To było to bardzo ciekawe. Zaczęło się od tego, że w czerwcu Harrison Ford miał kontuzję na planie związaną z jakąś sceną bójki, zwichnął sobie ramię albo coś takiego i na 3 miesiące musieli zawiesić produkcję. Potem była taka sytuacja, że kręcili w Maroko, a Harrison Ford jeszcze nie zdążył dolecieć do reszty ekipy. Chyba on i Phil Waller-Bridge i jeszcze kilka innych ważnych ludzi dla filmu. A w Maroko wybuchło z powodu pandemii COVID-19, zostały zawieszone całkowicie loty, więc produkcja znowu musiała zostać przerwana, bo nie mieli jak przetransportować głównej gwiazdy do, no właśnie na miejsce planu. I ostatnio jeszcze kolejną rzeczą, jaka wynikła na planie, to zginął członek ekipy operatorskiej, Nick Kupak, ale to nie miało miejsca na planie, podobno zginął z powodów naturalnych, czy to nie jest waszym zdaniem znak, że ktoś z góry mówi, że ten film nie powinien powstać.
Ze Srebrnym Globem było podobnie i powstało arcydzieło, które wszyscy kochamy.
No bardzo.
A przynajmniej ci, którzy go widzieli.
Te 2,5 filmu. 1,5. Z tego wyszło. Nie wiem, jak to powiedzieć.
No dobra, a czekacie na tego Jonesa, bo jesteście fanami serii? Ja już przyznam się, jestem i no i czekam, jednak no, czekam.
Jestem fanem serii, ale wątpię, żeby coś z tego było. Na najlepszym wypadku to film ujdzie i nie wiem.
Znaczy, ja powiem tak, ostatnio rzeczywiście jest tak, że te produkcje hollywoodzkie jakoś mało mi dostarczają takiego naprawdę poczucia, że oglądam coś przyjemnego i fajnego.
Tylko
ale
są na fanserwisie i nostalgii.
Znaczy, może nie wchodźmy w ten, ale jakby chodzi mi o to, że dlatego trochę się tak hype'owaliśmy przy Batmanie, bo chyba on się nam wszystkim spodobał. Ale jakby szczerze, no chciałbym, żeby to był dobry film i chciałbym, żeby pójść na niego i powiedzieć, że to jest dobry film. No.
Ja chciałem na niego pójść 2 razy, ale tylko jeśli będzie dobry.
Tak, jeśli będzie dobry 2 razy, a jeśli nie będzie dobry, pójdziesz raz, potem pójdziesz wyprawiać poduszkę.
Tak będzie.
Ja też tak zrobię, zrobimy to razem.
Dobrze, co dalej?
Jeszcze to wspominaliśmy, bo Harrison Ford od zawsze praktycznie, już od czasów Gwiezdnych Wojen piątych, czyli drugich Imperium kontratakuje, po prostu nienawidzi wracać do jakichś ról danych. I on Hanna Sola już dawno chciał uśmiercić, Indiana Jonesa też nie lubił. A jakiś czas temu poszło weter informacja, że Marvel Studios zatrudniło Harrisona Forda, żeby grał Thunderbolta Rossa, generała. I to była postać grana przez Williama Harta. William Hart zmarł tam jakiś czas temu. A William Hart jest od Harrisona Forda był młodszy o 10 lat.
Okay.
Więc to jest dosyć ciekawe, żeby zatrudniać 80-letniego pana, żeby na kilka następnych filmów występował.
Co chwilę mu wypominamy wiek, nie? Jakby wyobraźcie sobie...
To jest po prostu troska o tę produkcję, no bo to nie masz szans po prostu.
Pan Ford siada sobie do YouTube'a, szuka sobie podcastu, może się tak zdarzyć.
Może uczyć się polskiego.
Tak. Może, żeby się uczyć polskiego, słucha podcastu, tak. Ogląda podcast, myśli sobie, o fajnie, jakiś fajny clickbait o NFT, oglądamy, może jak czegoś się nauczy, tak? I potem dociera do tego punktu filmu i co chwilę mu jest wypomniany wiek. Że co chwilę mówimy, że ma 80 lat, że
ale on biega. Sam powiedział, że wiek to tylko liczba. Więc...
No właśnie, wiek to
tylko liczba. Dobrze, że w tym kontekście.
Wiek nie gra roli i on może zrobić wszystko.
No moja konkluzja jest taka, że musieli w Marvelu niezły pieniąz mu trzasnąć, że on się na to zgodził.
Ogólnie mówię niezły
pieniądz. Ma 80 lat i pewnie już dużo pieniędzy na koncie. Myślicie, że to jest to, co go przekonało?
Wiecie, on ma 80 lat na bogacenie się. To teraz... No więc myślę, że tym akcentem możemy zakończyć nasz Odcinek nowy nowy, w nowym
następnym razem oby były same pozytywne newsy.
Nie negatywny.
My jesteśmy zawsze negatywni. Tak. Ale w środku jesteśmy pozytywni.
Szukamy negatywów w pozytywnych rzeczach. Pozytywów w negatywach.
Ja się żegnam, nazywam się Rafał.
Ja Tomek.
Kamil.
I Klaudia.
Dziękujemy za słuchanie.